Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych Radia Zachód, w których prezentujemy sprawy zapomniane i ich bohaterów. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię zarówno regionu, jak i kraju. Dziś będzie opowieść o ewakuacji tysięcy więźniarek pod obozów Gross-Rosen, zlokalizowanych w okolicach Sławy i w Zielonej Górze. Zimą 1945 roku zajrzymy do Żagania, gdzie uroczyście obchodzono 75. rocznicę ewakuacji tamtejszych obozów jenieckich. Będzie też kolejny odcinek audiobooka Na przedpolu Jałty. Na początek mam dla Państwa premierę dokumentu Marsz Śmierci. To opowieść o ewakuacji 2000 więźniarek pod obozów Gross-Rosen, zlokalizowanych w okolicach Sławy i w Zielonej Górze zimą 1945 roku. W obliczu zbliżającej się ofensywy Niemcy zmusili je do morderczego marszu w głąb Rzeszy. Po drodze doszło do masowych mordów, których ofiarami padły najbardziej wycieńczone więźniarki, niezdolne do dalszego marszu. W nagraniach do audycji wziął udział m.in. Józef Wojciech, którego matka została uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za pomoc jednej z uciekinierek z Marszu Śmierci. Zapraszam na premierę Marsz Śmierci.
Historie pisane na nowo.
Kiedy w 1945 roku podjęto decyzję o ewakuacji obozów pracy niewolniczej dla kobiet pochodzenia żydowskiego, w czasie ewakuacji popełniano morderstwa. Zabijano strzelaniem w tył głowy kobiet, które niezdolne były do dalszej drogi.
Jest to trasa Marszu Śmierci, który był najdłuższym i chyba oznaczony największą śmiertelnością spośród wszystkich marszów śmierci, które miały miejsce pod koniec II wojny światowej. Ten marsz zakończył się w Wolarach w Czechach, trwał 106 dni. Szacuje się, że mogło w nim wziąć udział, dane są trochę rozbieżne, bo mowa jest o 1000-2000 kobiet, z czego wiemy, że finalnie niespełna 200 przeżyło.
Jak kazali stanąć, zaczęli za włosy i z tyłu ściągać dwóch do woza, spoknął z karabina, strzelał z tyłu, wszystko z tyłu głowy strzelali. No, na dodatek, no jeśli tam nieraz to się niektóro ruszała, to jeszcze ręką machała, to jeszcze jeden chłodził i dobijał.
Polskie Radio Zachód prezentuje Marsz Śmierci.
Warunki życia były tam bardzo ciężkie. Przede wszystkim panowały zimne temperatury. Więźniarki pracowały przy budowie wałów przeciwczołgowych. Budowały je kilofami, młotkami, łopatami. To była praca właściwie, która trwała od wczesnych godzin rannych do późnych godzin wieczornych. I właśnie na noc te więźniarki przebywały w tych stodołach. Pożywienie było trochę lepsze niż w Auschwitz, tak jak właściwie wspominały w różnych relacjach te więźniarki, bo właściwie one trafiły w większości z Auschwitz albo z podobozów wokół Auschwitz. Pierwsze, co zauważyły, to, że nie było tam żadnych komór gazowych, więc to właściwie był taki pozytywny aspekt. Pożywienie to była zawiesista zupa, albo właściwie taka uboga kawa zbożowa. Posiadały także w odróżnieniu od Auschwitz swoje własne naczynia, czyli posiadały talerze, sztućce, co także było jak gdyby udogodnieniem. Natomiast też w przeciwieństwie do Auschwitz to nie była przemysłowa śmierć, natomiast wspominały, że przypadki śmiertelne to była śmierć naturalna, ale naturalna w tym sensie, że kobiety umierały tam z wycieńczenia, z wyczerpania albo z kontuzji, które odnosiły w trakcie pracy. Tutaj nawet taka przypadkowa kontuzja niosła ze sobą tragiczne skutki. panowało zimno. Właściwie jeden kos był na 3 osoby, czyli te osoby dzieliły się kosem. Jeżeli ktoś został nakryty na tym, że posiada ten kos, no to był karany.
W obozie było bardzo zimno. A ponieważ byłyśmy bardzo słabo ubrane, niektóre z nas wzięły jeden koc i nosiły go do pracy. Później wszystkie kobiety, przy których znaleziono koce, zostały ukarane 25 uderzeniami bicza. Dziewczyny były bite do krwi. Spośród dziewczyn, z którymi pracowałam, 30 otrzymało tę karę jednocześnie. Byłyśmy bite także za to, że nasze ubrania były trochę mokre lub brudne. Praktycznie nie mogłyśmy tego uniknąć, ponieważ nasza praca polegała na kopaniu rowów przeciwpancernych na śniegu.
Czyli Marsze Śmierci były, można powiedzieć, że był to ostatni etap polityki eksterminacyjnej, który polegał na tym, iż wraz z postępem ofensywy radzieckiej ze wschodu obozy koncentracyjne, obozy pracy były stopniowo likwidowane. Załoga tych obozów, jak również więźniowie, byli w cudzysłowie ewakuowani w kierunku zachodnim i w większości przypadków to było albo pod obozy tych obozów, albo byli kierowani w stronę zachodnią, zazwyczaj w głąb Niemiec.
Kobiet tych było bardzo dużo. W jednej miejscowości, ale w dwóch obozach, w obozie Banisz i obozie Neue Werke w okolicach Przybyszowa. W jednym obozie i w drugim obozie około 1000 i te kobiety maszerowały w kierunku Zielonej Góry.
To była właściwie taka nagła sytuacja, one też były zdziwione i właściwie większość kobiet zostały siłą wyciągnięte z stodu, jeszcze nago. I ten pierwszy etap tego Marszu Śmierci trwał mniej więcej przez tydzień, czyli od 21-20 stycznia do Zielonej Góry dotarły 28 stycznia 1935 roku.
Ciężko to sobie wyobrazić. Dziewczyny były bez włosów, w drewnianych butach bez skarpet, owinięte szmatami. Przybyły tu po wyczerpującym marszu. Była zima, a one spały na dworze. Były bardzo głodne. Nie jadły, ani nie piły od kilku dni. Patrzyłyśmy na nie i nie mogąc uwierzyć, że ludzie mogą tak wyglądać. Nie wiedziałyśmy, że spotka nas ten sam los.
Idąc drogą, pierwsze takie rozstrzelanie, czyli pozbycie się chorych kobiet, które współtowarzyszki wiozły na taczkach, to miało miejsce w lesie niedaleko wioski Spokojna za Śmieszkowem. Tam z tej grupy oddzielono ponad 20, jak zeznaje jedna z kobiet uratowanych, że ponad 20 wytypowano, ale rozstrzelania następowały grupami. W tych grupach po 6-7 osób doprowadzali ich hitlerowscy oprawcy i strzelali w lesie do tych kobiet. Rozstrzelane śmiertelnie w wykopanych rowach były spychane.
Tutaj w tym pierwszym odcinku od Sławy do Zielonej Góry nastąpiły dwa takie publiczne, masowe egzekucje. Pierwsza nastąpiła w okolicach wsi Spokojna, koło Śmiechowa. Natomiast druga nastąpiła w okolicach miejscowości Stary Jaromierz. I w jednej i w drugiej egzekucji zginęło około 40 osób. Wiemy to, ponieważ w latach 60. były prowadzone dochodzenia w tej sprawie w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Zielonej Górze. Osobą, która ocalała z tej pierwszej egzekucji, była Czeszka Waleria Strausowa. I też to jest istotne, ponieważ Strausowa doznała kontuzji właśnie w trakcie swojego pobytu w Potrzebówku w okolicach Sławy. Nastąpił stan podgorączkowy, właściwie jak wspomina w relacji, była bliska śmierci, ostatecznie jakoś udało jej się z tego wyjść, natomiast kontuzja została, miała ograniczoną sprawność ruchową i właśnie w ramach tych marszów śmierci osoby, które były schorowane, wycieńczone albo właśnie doznały urazów, które właściwie były takim obciążeniem dla tempa marszu, były jak gdyby z tego marszu odseparowywane. I właściwie, jak wspomina Strausowa w relacji, obiecywano, że przyjedzie samochód, po prostu udadzą się w dalsze miejsce samochodem albo do szpitala, żeby jakoś im pomóc. Ostatecznie tutaj rzeczywistość okazała się zgoła inna, ponieważ zostały skierowane do lasu, gdzie już jak dotarły na to miejsce, no to zobaczyły, że były kopane właściwie masowe groby i same uczestniczyły w kopaniu tych masowych grobów. Jak się okazało, były to groby dla nich samych.
Kobiety wyglądały na wyczerpane. Kiedy transport dotarł do lasu, niemieccy strażnicy zaczęli strzelać do kobiet. Wyciągali je z wozów, szarpiąc za włosy, a później strzelali. Cały czas byli pijani. Po pochowaniu kobiet w dole nadal pili.
Że Niemcy takie coś umią zrobić. Takie stare dziady na takich dziewczętach, na takich bezbronnych dziewczętach. Stare dziady, to nie było żadne gestapo albo tego. To tą taką kolumnę przypędzili do 1000 sztuk. Do wioski. Tu jak ta szkoła jest. Tu do Starego Jaromirza, koło szkoły.
Witam bardzo serdecznie Państwa w miejscu mordu 401 kobiet pochodzenia żydowskiego przed właśnie 75 laty, które nastąpiło 25 stycznia. Dzisiaj w przeddzień czcimy to miejsce. W tamtym czasie ta kolumna 700-800 osobowa dotarła do Starego Jaromierza, gdzie dowódca Karl Hermann Jeszcze nakazał postój koło szkoły. Nakazano niemieckiemu sołtysowi przygotowanie parownika takiego, gdzie się paruje ziemniaki dla zwierząt, i okoliczni mieszkańcy, rolnicy te ziemniaki przywieźli, ugotowano te ziemniaki. Natomiast odseparowano od tej kolumny 38 kobiet, które miały odmrożone nogi, nie mogły dalej iść. Usadzono je pod płotem i te kobiety nie otrzymały ziemniaków. Jak Dżymała mówi, gwarą wielkopolską otrzymały po 2-3 pyrki.
Sołtys to był burgemeister. Dał nakaz, żeby furmankę poszykować, że trzeba ludzi odwieźć do szpitala. Jak tam zajechałem koło szkoły, to te dziewuchy, które były przeznaczone, te 38, do szpitala mi mieli je odwieźć. Tak mówili i tak był mój gospodarz, to był pewny, ja był pewny, że do szpitala je zawieziemy. Bo te drugie, ta kolumna stała na szosy, te 800 do 1000 w rzędzie, to te Niemcy gotowały pyrki, takie jak świniom się pasie w parowniku. A te, które były przeznaczone do szpitala, co ja je miał wieść, i jeszcze drugie dwie furmanki, te siedziały pod płotem kosztowej, już osobno. Wszyscy my byli przekonani, do szpitala je wieziemy. Jakśmy dojechali do końca wioski, kazali skręcić w lewo. To mówię, albo na stację do Polska, albo tam gdzieś do szpitala. Przecież szpital do Celebowa, to należało skręcić w prawo. Kawał ujechali do pierwszego lasu po prawej stronie. Kazali skręcić w las.
Florian Dżymała, mieszkaniec Jaromierza, później, a w tamtym okresie 20-letni chłopak, który służył jako pracownik przymusowy w jednym z gospodarstw, został wyznaczony przez niemieckiego gospodarza, który nie mógł jechać, bo był starszym człowiekiem i był jednym z trzech woźniców. I właśnie on wskazał to miejsce, gdzie opowiadał ze szczegółami, jak nastąpiło to rozstrzelanie tych 38 kobiet. Jest 41 tutaj zwłok szczątków, jak podczas ekshumacji ujawniono. Dwie tutaj zostały doprowadzone do Jaromierza, które zbiegły i zostały rozstrzelane, a jedną rozstrzelano uciekinierkę wcześniej.
Jeszcze nie wiedziałem, co się dzieje. Ich było 6. To nie mógł tego, nie mógł mordować jeden. Nie mógł tam strzelać tego. Bo po każdym strzale to te moje kunie aż w powietrze szły. To ja jednego kunia trzymał, drugiego trzymał kunia. Ten Niemiec, to on tak, on nie mordował. to od niego ja się dowiedział, ile tych dziewcząt było, bo mówi, heute so viel bis 38, dzisiaj tak dużo aż 38, to wczoraj i przedwczoraj też mordowali, tylko nie tak dużo. Jak kazali stanąć, zaczęli za włosy z tyłu ściągać dwóch do włoża, spoknął z karabina, strzelą z tyłu, wszystko z tyłu głowy. Strzelali, no, postrzelali, te włosy opróżnili, tych dwóch posłali z powrotem, a mnie zatrzymali tam na tym miejscu. Pościągali je, tam był taki rów graniczny między państwowym lasem a prywatnym. Do tego rowu mnie pościągali, poukładali tak wzdłuż tego rowu, może na odległości jakieś 30-40 metrów, po 3, po 4. I te koce, co były przykryte tymi kocami, tak im spadło, już nic nie trzymało tego, to wzięli na wierzch i tym śniegiem przygarnęli. Na dodatek, no jeśli tam nieraz to się niektóro ruszała, to jeszcze ręką machała, to jeszcze jeden chodził i dobijał. Jeśli chodził i dobijał.
Tych śladów tej zbrodni jest bardzo dużo. Tutaj obecny pan Żelka dostarczył mi sporo zdjęć, różnych dokumentów. Dzisiaj państwo zobaczycie, w jakiej one były wadze. Kiedy amerykańska armia w 1945, 6 maja oswobodziła, ważyła również, pytała o wiek, o datę urodzenia, jaka była waga przed Oświęcimiem, bo one tutaj z Oświęcimia przyjechały, ta waga wahała się już oswobodzonych od 31 do więcej kilogramów. A wiek to było 17 lat i trochę więcej.
Każdego dnia byli tacy, którzy się nie budzili. Umierali. Potem już się do tego przyzwyczaiłyśmy. Widziałyśmy to samo. Każdego dnia martwe ciała, zabójstwa i bicie.
Zaczęło się od tego, że ja w 2015 roku, żeby uczcić pamięć innego z marszów, marszu z Nowej Soli do Flossenburga, na przełomie sierpnia i września powtórzyłem tę trasę do Flossenburga. Jakby naturalną konsekwencją było dalsze poszukiwanie wiedzy na ten temat. I któregoś razu znalazłem informację o marszu ze Sławy i w 2016 roku zrzuciłem taką myśl, a może powtórzmy chociaż te 100 km z Podsławy do Zielonej Góry, i tak zrobiliśmy. I od tego czasu co rok tego samego dnia po prostu przychodzimy tutaj ze Sławy do Starego Jaromierza, żeby chociaż symbolicznie w taki sposób oddać hołd. Myślę, że ten sposób, czyli marsz, powtórzenie fragmentu trasy, jest najbardziej naturalną formą hołdu, bo doświadcza się pewnego rodzaju choćby namiastki tego trudu, którego doświadczyły, i w ten sposób okazujemy im pamięć. Ja też troszkę ludzi jakby zarażam. Bardzo się cieszę, że w tym roku mamy dwie dziewczyny, 14-19 lat, praktycznie rówieśniczki tych dziewczyn, które wtedy szły. I dla nich to jest na pewno taka bardzo mocna, intensywna i wyrazista lekcja historii tego, co się tutaj działa.
Ja słysząc, ile one szły, to jest... My chyba nawet nie przeszłyśmy jednej 14 tego całego marszu. I kiedy ja, mając 17 lat, przeszłam te 30 km podzielone na 2 dni, czując ból na swoich stopach, nie, po prostu nie umiem sobie wyobrazić, co tkwiło w zdrowiu psychicznym i fizycznym z tych dziewczyn. Mi się wydaje, że gdybym była na ich miejscu, na pewno bym sobie nie dała rady i byłabym pierwszą z poległych. Co świadczy tylko o tym, jak osoby, które przeżyły, te kobiety, ile miały w sobie siły i po prostu chęci do tego, żeby przetrwać.
To były dziewczyny w naszym wieku i one były bardzo ubogo ubrane szczególnie. Tam była temperatura na pewno minusowa, spadł tam śnieg, było bardzo zimno. Dzisiaj jak zrobiło nam się zimno na dodatniej temperaturze, to no nie wyobrażam sobie, żeby to po prostu miało być jakoś gorzej.
My poczułyśmy taki mróz, nawet śpiąc w nocy, ja nie wiem, czy one odpoczywały zbyt długo. Jadły tam, jak opowiadali, te po dwa ziemniaki. Niektóre w ogóle nie dostawały, zostały pozabijane. Po prostu to jest zbyt wielka różnica, a jeżeli ja czuję, że ja nie daję rady, to co dopiero one mogły poczuć?
Kiedyś Zastanowiło mnie to, bo też miałem doświadczenia z takimi dłuższymi wędrówkami, takimi kilkunastodniowymi, ale zastanowiło mnie to, jak to jest możliwe, że ktoś pędzi 1000 kobiet, które są na boso albo w drewniakach, w ubraniach kompletnie nie nadających się do zimy, przy jakichś tam minus 20 stopniach, gdzie śpią w nieogrzewanych pomieszczeniach, są cały czas głodne. I jak to jest możliwe, żeby takie coś w ogóle przeżyć? I zawsze mnie, oprócz tego aspektu ogromnej ilości śmierci, tragedii, tego wszystkiego, zawsze w tym widzę też taką niesamowitą pasję do trzymania się przy życiu. To jest ogromna siła wynikająca jakby z tych całych historii.
Dzisiaj oddajemy hołd pomordowanym 41 w ogniwie Marszu Śmierci, o czym dzisiaj Państwo usłyszycie, z Oświęcina poprzez Sławę Śląską, Jaromierz, Kargowę, Zieloną Górę. Dziękuję za dzisiejszą obecność Państwa. Dzisiaj chyba najwięcej ludzi jest w ciągu tych wielu lat, w tą 75. rocznicę, za złożone wiązanki, zapalone znicze, za modlitwę, za chwilę refleksji. Na koniec chciałbym Państwu zwrócić uwagę, tam jest taki dąb po lewej stronie, który rośnie tutaj już chyba 75 lat, który wyraża taki krzyk rozpaczy. Ten dąb się kręci. Zwróćcie Państwo uwagę, byście wychodzić, bo on nie może też przyjąć do wiadomości to, co robili Niemcy w latach wojny. Dziękuję bardzo.
Ten marsz trwał cały dzień i wieczorem kobiety albo spały na otwartym polu, albo ewentualnie, to już być może w późniejszej fazie, znajdowane takie prowizoryczne miejsca postojowe. Zazwyczaj to były stodoły, magazyny i tak dalej. Oczywiście kobiety były w stanie agonalnym i bardzo wiele osób albo umierało w trakcie trwania marszu, albo też umierało w trakcie właśnie nasowania. Też tutaj należy wspomnieć o ujemnych temperaturach, zwłaszcza w styczniu, marcu, lutym. Także kobiety próbowały ucieczek i części kobiet to się udało. Tutaj najdogodniejsze warunki to było prawdopodobnie ten pierwszy odcinek marszu, czyli od Sławy do Zielonej Góry. I właściwie wśród kobiet, które ocalały i które potem złożyły zeznania, to w większości wypadków w rezultacie ucieczek. W przypadku kobiet, które zostały jak gdyby ocalone w tej brytyjskiej strefie, w Bergen-Belsen, to właściwie one zostały do końca. A jeżeli chodzi o amerykańską strefę, no to jest właściwie 50-50, pół na pół, czyli część uciekła, a właściwie część została do samego końca. Też decyzja o zostaniu też wynikała z takiej presji psychologicznej, ponieważ Niemcy stosowali publiczne egzekucje, czyli po prostu jeżeli udało im się odnaleźć uciekinierki, no to one były jak gdyby przykładowo, żeby też stosować terror i żeby też zniechęcić do decyzji ucieczek, były właściwie egzekucje takie publiczne.
Zaczęłyśmy myśleć o ucieczce. Kilka dziewcząt już wymknęło się pod osłoną ciemności. Zbierać się, krzyknął nagle Sesman. Potem usłyszeliśmy krzyki i przerażone żebranie z lasu. Trzech esesmanów zebrało w lesie 14 dziewcząt. Ustawili je przed nami. Komendant wyjął pistolet. Dziewczyny krzyczały. Komendant strzelał raz za razem, a dziewczyny padały jedna na drugą.
Wszyscy zapamiętali, że jakaś pani, bardzo wychudzona, bardzo słaba, w obdartych łachmanach, takich na sobie, w kocach podartych i w drewniakach, stoi przy oknie. Pierwsze słowa kobiety, tej obdartej i rannej, były: czy to są Polacy? Mama odpowiedziała: tak, jesteśmy Polakami. Mama poprosiła, żeby zdjęła brudne i obdarte te łachmany, posmarowała jej tłuszczem gęsim, takim smalcem z gęsi, te rany obmarznięte z trupy na plecach, na ramieniach i w okolicach tętnicy szyjnej. Zabrała rzeczy, które miała ta Żydówka i przekazała jej do ubioru po mężu swoje rzeczy.
Waleria Strausowa pochodziła z czeskiej Pragi. Znalazła się w obozie w getcie w Terezinie w roku 1942. Tam przebywała do października 1944 roku. W Terezinie miała się różnych zajęć. Pracowała w wytwórni pasmanteryjnej, następnie była sprzątaczką w komendanturze SS. Następnie była też scenotypistką w miejscowym szpitalu i we wrześniu 1944 roku został zabrany jej mąż, który był muzykiem w miejscowym klubie muzycznym, ponieważ to jest też istotne w Terezinie. Terezin był takim wzorcowym gettem i tam także odbyła się inspekcja Czerwonego Krzyża, która wykazała tam dość dobre warunki. Ostatecznie okazało się to oczywiście inscenizacją przeprowadzoną przez nazistów, żeby jak gdyby pokazać Zachodowi, że Żydzi przybywają w miarę dobrych warunkach. Po tym, jak jej mąż został zabrany, właściwie tydzień po tym ona sama zgłosiła się. Była przeprowadzona rejestracja i też tam zabierano wolontariuszy. Pierwotnie miała nadzieję, że uda się na jakieś roboty przymusowe, gdzie warunki pracy będą lepsze niż w Terezinie. I ostatecznie okazało się, że z Terezina została zabrana w tym październiku do Auschwitz. W Auschwitz przebywała dość krótko, około tygodnia. Z Auschwitz po tym krótkim pobycie została skierowana do Sławy, do Schlesersee, gdzie przebywała od października 1934 roku właśnie do tego 21-22 stycznia, gdzie została zabrana w ramach Marszu Śmierci. Była właśnie świadkiem tej egzekucji, cudem z niej ocalała i właśnie była jedną z tych Żydówek, która uciekła w tej pierwszej fazie, udało jej się ocaleć.
W czasie tego rozstrzeliwania została strzałem tak ugodzona z karabinu, że jej rany były tego typu, że w obojczyk, w okolice szyi, to rozstrzelanie nie było śmiertelne. Strzał również nie doprowadził do nieprzytomności. Kobieta leżąc nasłuchiwała, co będzie się dalej działo. Kiedy usłyszała, że idą oprawcy, odłączyła się od tego rowu, schowała się w krzakach i za drzewami. Przeczekała, aż Niemcy zakończą rozstrzeliwania. Nie patrząc już w miejsce mordu, po odejściu Niemców, kiedy nie było nikogo na drodze, przeszła drogę w kierunku lasu na miejsce oddalone od wsi Spokojna. Zauważyła stóg ze słomą i tam zakryła się, skryła się w tej słomie, żeby przeczekać noc. Było bardzo zimno, ubrana w łachmany tylko. Przetrzymała całą noc. Kiedy zaczęło się robić jasno, była też i w strachu, i w obawie, nie wiedziała, gdzie jest, czy nie zauważą ją, jak będzie się poruszać, więc przeczekała jeszcze aż do zmroku i następnie lasem szła w nieznanym jej kierunku, ale w drogą i dotarła do następnego miejsca, gdzie przechowała się przed lasem, do stogu. Dopiero na trzeci dzień opuściła teren lasu, idąc drogą polną, usłyszała szczekanie psów i migające światełka, a była to miejscowość Wijewo Piaski, taką ma nazwę ta osada, oddzielona trochę od miejscowości. Widzi, stoi dom i w światełka. Zapukała do tego domu, w którym mieszkała moja mama, dwóch braci i siostra.
Stosunek ludności cywilnej jest sprawą dość złożoną, dość skomplikowaną. Tutaj Maria Wojciech, która udzieliła pomocy właśnie Walerii Strausowej, to z jednej strony wydaje się, że jest to zachowanie oczywiste, ale w tamtejszych warunkach czymś oczywistym oczywiście nie było. To była niemiecka strefa wpływów, aczkolwiek Niemcy ewakuowali się, tak, ustępowali na zachód, ale cały czas tam przebywali. Też należy zwrócić uwagę na to, iż Maria Wojciech przebywała w jednym mieszkaniu z Niemką. Po prostu zajmowała jeden pokój, natomiast jej sąsiadką była Niemka, więc w przypadku, gdyby ta Niemka się dowiedziała, no też groziło dość poważnymi konsekwencjami, więc to wcale nie było takie oczywiste. I też świadkowie tych marszów śmierci, Żydówki, wspominały o tym, że nastawienie ludności polskiej w tej pierwszej fazie marszu śmierci, głównie to było, panowała tam obojętność, czyli Polacy, miejscowa ludność zauważyły ich istnienie, zwracali uwagę, że marsze jak gdyby się odbywały i były widoczne. Natomiast wzbraniali się przed udzieleniem pomocy, ponieważ cały czas była obawa przed reakcją ze strony Niemców. To cały czas było obecne. Sytuacja troszeczkę się zmieniła, kiedy Marsz Śmierci wszedł do Czechosłowacji i tam stosunek tej ludności czechosłowiańskiej był bardziej pozytywny. Starali się pomóc, starali się dostarczyć żywność, pożywienie, odzież. Natomiast Niemcy, którzy pilnowali Żydówki, którzy jak gdyby nadzorowali te Marsze Śmierci, starali się izolować, odseparować właśnie miejscowość lokalną, nieniemiecką od Żydówek, w związku z czym wybierali takie mniej uczęszczane drogi, niebrukowane, raczej unikali takich głównych arterii. I jak wkroczyli do Czechosłowacji, to unikali miejscowości, miasteczek, wsi, które były zamieszkane przez ludność czeską, raczej kierowali się w stronę ludności niemieckiej, właśnie w Czechosłowacji, aż do Wolar, aż do tego 5 maja, kiedy ostatecznie postanowili uciec i 5 maja nastąpiło właściwie zakończenie.
Dlaczego rzeczy męża? Mąż, czyli mój ojciec, Paweł Wojciech, w tym czasie był więźniem Auschwitz i nie wiedziała, co z nim jest, czy żyje, czy nie żyje. Był to 45 rok. Oczekiwała na przyjście. Mówi, może przyjdzie, może przeżył. Była ciągle w takiej niepewności i co dalej, jeżeli nie wróci. Ale ja wtedy, kiedy rozmawiałem po raz ostatni na ten temat, to było krótko przed śmiercią z mamą, czym kierowała się w tym momencie? Odpowiedź była taka. Krótko. Mówi, ja myślałam tak, jeżeli ja tej pomogę tej kobiecie, to może być tak, że mój mąż też otrzyma od kogoś tą pomoc i też wróci do nas, do dzieci.
Waleria Strauss została uratowana przez Marię Wojciech. W tą pomoc zaangażowała się także lokalna społeczność. Przebywała przez jakiś czas w Wijewie. Następnie, jak już ten teren został wyzwolony przez armię sowiecką, udała się do szpitala w Olsztynie. Po wyzdrowieniu udała się następnie do szpitala w Siebodzinie, gdzie pracowała właśnie jako położna przy pomocy innym chorym. Następnie udała się wraz z Armią Czerwoną i odbyła właściwie taki marsz bojowy do Berlina. Po zdobyciu Berlina udała się następnie w rodzinną stronę do Pragi i w relacji spisanej przez taką czeską instytucję, która stanowiła taki czeski odpowiednik Polskiej Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, czy instytucji, która zbierała relacje ocalałych Żydów, Żydówek z Holokaustu. W tej relacji mówiła, że chciałaby jak gdyby powrócić do swoich zajęć sprzed wojny. Pracowała w biznesie związanym z ubezpieczeniami, co ostatecznie się udało. I z jej dużej rodziny ocalała tylko jedna osoba, czyli jej brat. I też Waleria Straussowa później złożyła wiele relacji. Właśnie jedna relacja była wykorzystana w procesie w Norymberdze, procesie głównych zbrodniarzy nazistowskich, który odbywał się w Norymberdze od 1945 do 1946 roku. Później w 1977 roku wystąpił jako świadek oskarżenia w procesie przeciwko komendantowi obozu w Sławie, jak również jednemu z przywódców tego Marszu Śmierci, Kurtowi Jaszkę. I jeszcze jakaś relacja została udzielona krótko przed jej śmiercią. Więc to jest też taki istotny źródło historyczne.
Proszę Państwa, ja jestem przekonany, że takich historii lokalnych, jak tutaj w Polsce, zresztą w całej Europie, znajdziemy tysiące. Ważne jest to, żebyśmy właśnie w takich małych społecznościach pamiętali o każdej jednej osobie, która w bestialski sposób została zamordowana w wyniku działań wojennych. Wszyscy o tym wiemy, że istniał Oświęcim, że istniał Grozrozen, że istniały inne obozy, że były marsze śmierci. Natomiast nie wszyscy w Polsce wiedzą, bo nie są w stanie dotrzeć do tej prawdy, że były takie miejsca jak to. Dla nas, dla społeczności lokalnej najważniejsze jest to, abyśmy właśnie o tych miejscach pamiętali, żebyśmy przekazywali tą wiedzę z pokolenia na pokolenie, a być może już nigdy nikomu w głowie nie zaświta pomysł nazizmu, pomysł Holokaustu i wszystkiego tego, co się wiąże z uciemiężeniem jednej rasy ludzkiej przez drugą. Brońmy naszej pamięci.
Była to audycja Kamila Chybkiego Marsz Śmierci. Wystąpili Szymon Pietrzykowski z Instytutu Pamięci Narodowej, Józef Wojciech, syn uhonorowanej wyróżnieniem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, Marii Wojciech, Marek Grzelka, społecznik z Nowej Soli oraz Alicja i Aleksandra, uczestniczki pieszej wędrówki śladami Marszu Śmierci ze Sławy. W audycji wykorzystano relację Floriana Drzymały, naocznego świadka zbrodni w lesie koło Starego Jaromierza, a także wspomnienia uczestniczek Marszu Śmierci w interpretacji Ewy Rymarowicz. Czytał Piotr Kołaczkowski. Radio Zachód. Luty 2020. Historie pisane na nowo.
A my jesteśmy już w Żaganiu. W piątek odbyły się tu obchody 75. rocznicy walk o miasto i ewakuacji obozów jenieckich. Od 13 do 16 lutego 1945 roku trwały walki o miasto. Niemcy wysadzili wcześniej wszystkie mosty na Bobrze. Kulminacja walk miała miejsce 15 lutego. W piątek 16 lutego 1945 roku sowieccy żołnierze wkroczyli do miasta. Pozostało w nim około 2000 mieszkańców. Mimo zapewnień sowieckiego komendanta, że nie grozi im niebezpieczeństwo, dochodziło do gwałtów, rabunków i podpaleń. W mieście pozostało także wielu jeńców, głównie francuskich, którzy zostali zatrudnieni przy porządkowaniu miasta. Do prac skierowano także ludność cywilną. Od XIX wieku historia Żagania związana jest z istnieniem na jego obrzeżach obozów jenieckich. Pierwsze założono w 1813 roku. Z tego okresu zachowała się mogiła zbiorowa żołnierzy wojsk napoleońskich. W czasach II wojny światowej Niemcy uruchomili w Żaganiu cały kompleks obozowy. W otwartym w 1939 roku stalagu 8C przetrzymywano 49 tysięcy żołnierzy. Od 1971 roku w mieście funkcjonuje Muzeum Obozów Jenieckich, jeszcze do niedawna noszące nazwę Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych. Odwiedzając je, można obejrzeć liczne pamiątki po jeńcach, galerię mundurów oraz rekonstrukcję izby jenieckiej z oryginalnymi elementami wyposażenia. To upamiętnienie tragicznych wydarzeń sprzed 75 lat, na przełomie stycznia i lutego 1945 roku. Już pod koniec stycznia przeczuwano nadciągającą katastrofę. Do Żagania napływały grupy uchodźców uciekających przed ofensywą radziecką. Przed wybuchem wojny Żagań liczył około 20 tysięcy mieszkańców. Szacuje się, że w styczniu 1945 roku było tu około 100 tysięcy ludzi, mówił w piątek dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu Marek Łazarz.
No 75 lat temu, na przełomie stycznia i lutego, no ziemia żagańska była świadkiem tragicznych wydarzeń. W pierwszej kolejności w obliczu nadciągającej ofensywy radzieckiej tysiące mieszkańców Żagania w popłochu uciekało, opuszczało miasto. Następnie 27 stycznia Niemcy rozpoczęli ewakuację obozów jenieckich, które funkcjonowały w Żaganiu. Tysiące lotników alianckich, tysiące jeńców wojennych zostało zmuszonych do wymęczającego marszu na zachód w głąb Rzeszy do opuszczenia obozu. Po czterodniowych walkach 16 lutego 1945 roku do Żagania wkroczyła Armia Czerwona i to też można powiedzieć jest taki ciemny okres w historii miasta, ponieważ o ile miasto przetrwało zawieruchę wojenną, to najgorszych zniszczeń doświadczyło właśnie w tym okresie tuż po wkroczeniu Armii Czerwonej. W czerwcu 1945 roku Żagań objął pierwszy polski burmistrz. Od tego zaczyna się historia polskiego Żagania. My dziś upamiętniamy 75. rocznicę walk o Żagań oraz ewakuacji obozów jenieckich funkcjonujących w Żaganiu w czasie II wojny światowej. Liczba turystów odwiedzających muzeum praktycznie rośnie z roku na rok z wielu powodów. Oprócz zwykłej, takiej szeroko pojętej turystyki, doświadczamy czegoś takiego jak turystyka rodzinna, a ona jest związana z tym, że przyjeżdżają do nas krewni, rodziny, ludzi, którzy w tych obozach przebywali. Muzeum odwiedzają szkoły, my jesteśmy także placówką edukacyjną, więc naszą misją jest też edukacja, więc uczymy dzieci historii. Bardzo dużo uczniów i do tego wszystkiego, w związku z tym, że Żagań jest miastem wojskowym, praktycznie wszystkie pododdziały odwiedzające Żagań, przybywające tu na poligonie, odwiedzają muzeum. I cieszy to, że rzeczywiście z roku na rok ta liczba odwiedzających turystów nam po prostu rośnie.
To Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania kolejny odcinek audiobooka Na przedpolu Jałty. Wspomnienia z tajnej służby w dyplomacji. Tłem tej historii jest ogarnięta II wojną światową Europa, walka wojsk i wywiadów. Polską placówką dyplomatyczną w Stambule kieruje dyplomata i adwokat Jerzy Kurcjusz. Komu może zaufać? Jak ma rozpoznać wrogów? Zapraszam na kolejny odcinek audiobooka, który powstał na podstawie książki Jerzego Kurcjusza. Te wspomnienia czyta Robert Gonera.
Odcinek 5. Placówka łączności politycznej z krajem w Stambule, zajmując się także kierowaniem tzw. akcją kontynentalną na Bałkanach oraz prowadząc specjalną sekcję kontaktów z Czechami, Słowakami i Serbami, działającą pod kryptonimem Akcja Słowiańska, wydawała biuletyn pod tytułem Polska pod okupacją, przeznaczony dla dyplomatów i dziennikarzy zachodnioeuropejskich. Obfite materiały do niego pochodziły z prasy podziemnej wychodzącej w Polsce, z prasy niemieckiej, włoskiej i czeskiej, z relacji osobistych, a także ze znacznej ilości listów nadchodzących z kraju, które kierowane były do mego biura w konsulacie. Listy te, pomimo cenzury niemieckiej oraz badania ich środkami chemicznymi dla sprawdzenia, czy ukrywają tekst pisany atramentem sympatycznym, stanowiły bogaty materiał informacyjny o życiu codziennym pod okupacją. Do współpracy z dwuosobową redakcją biuletynu wciągnięty został Henryk Weber, co zajmowało mu część wolnego czasu, którego nadmiar wypełniał chodzeniem do kina i odbywaniem turystycznych spacerów po bogatym w zabytki starym Stambule. Wieczorami członkowie placówki zbierali się przeważnie w moim mieszkaniu przy ulicy Ojca Księżyca w pobliżu centralnego placu Taksim. Toczyły się tu ożywione dyskusje. Weber swymi wypowiedziami na tematy polityczne i społeczne umiał sprowokować spory. Jego głównym, choć różniącym się zarówno wiekiem, jak i wiedzą, polemistą był mecenas Zygmunt Blenau, były dziekan Rady Adwokackiej w Warszawie, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, a przede wszystkim człowiek o wielkiej kulturze, wszechstronnie wykształcony, znawca kultury antycznej i zabytków biblijnych. Studził on zbyt radykalne wypowiedzi Webera i zmuszał do szukania argumentów dla jego powierzchownej niekiedy frazeologii. Drugim polemistą był kierownik tzw. akcji słowiańskiej, sędzia Stanisław Matula. Pomimo tych dyskusji, stosunki łączące członków i sympatyków placówki były nader koleżeńskie, nawet przyjazne, co sprawiało, że wspólnie przeżywaliśmy radości z powodu odnoszonych sukcesów, jak również zmartwienia z powodu nierzadkich niepowodzeń. Duże zaufanie profesora Stanisława Kota do młodego i niedoświadczonego Webera tłumaczyć można zapewne tym, że przyjaźnił się on z synem rektora Politechniki Warszawskiej, który był najbliższym współpracownikiem Ryszarda Świętochowskiego, człowieka osobiście i politycznie bliskiego generałowi Sikorskiemu. Pomimo tego zaufania, 5 czerwca profesor Kot wysłał pod moim adresem pełną niepokoju depeszę. Dochodzą plotki, że Weber przyjmował w Kairze od Żydów prywatne polecenia, zdradzając tym cel swojej podróży. Telegrafujcie wyjaśnienia. Następnego dnia, po przeprowadzeniu rozmowy wyjaśniającej z Weberem, odpowiedziałem profesorowi depeszą, że podejrzenie jest absolutnie bezpodstawne. Zwyczajnie na prośbę jednego z naszych oficerów lotników w Takoradi w Afryce wiózł paczkę dla znajomej tegoż oficera. W związku z postawionym zarzutem Weber zatelegrafował osobiście moim szyfrem z żądaniem podania autora krzywdzącej plotki, a także zarządzenia śledztwa. Tydzień później Londyn nadał depeszę przeznaczoną dla niego. Z góry wiedziałem, że posądzenie było niesłuszne. Sam wobec winnych konsekwencje wyciągnę. Sprawa dla pana jest zakończona. Kot. Robiłem wszystko, aby wyjazd Webera ze Stambułu przyspieszyć. Wobec trudności w przejeździe przez Bułgarię drogą lądową, w maju zrodził się pomysł wysłania go w przebraniu marynarza telegrafisty na statku cysternie płynącym z Rumunii przez Morze Czarne. Pomysł przerzucenia Webera do Polski podsunęli mi Grecy, którym pomagałem w finansowaniu założenia warsztatu naprawy łodzi motorowych na wybrzeżu Bosforu, a ich polecił mi mój przyjaciel Niko Kambaluri, konsul grecki w Adrianopolu, mieście tureckim leżącym w pobliżu granicy bułgarskiej. Nadarzała się okazja, aby z tych znajomości skorzystać. Praca radiotelegrafisty nie wymagała ani tężyzny fizycznej, ani ciężkiej pracy zwykłego marynarza, a zaledwie powierzchownej umiejętności posługiwania się kluczem telegraficznym oraz znajomości znaków Morsa, które Weber na szczęście znał jako instruktor harcerski. Przygotowanie drogi morskiej przez Morze Czarne wymagało opracowania w szczegółach przejazdu przez Rumunię po wyjściu na ląd w Konstancji. Miał on jechać koleją aż do Bukaresztu, gdzie mogłaby się nim zająć nasza rumuńska placówka. W związku z tym skomunikowałem się z nią szyfrem z prośbą o przygotowanie szlaku, a także o zdobycie i przesłanie nam wzorów autoryzacji na przejazdy koleją w celu ich umiejętnego podrobienia. W międzyczasie pojawiła się możliwość kupienia za pośrednictwem przyjaciół Słowaków współpracujących z nami w akcji słowiańskiej paszportu obywatela francuskiego. Był to pochodzący z Libanu, wykolejony i rozpity Francuz. Nazywał się Roland Pons, zatrudniony był w biurze jakiejś handlowej firmy lewantyńsko-francuskiej. Za odpowiednią zapłatą gotów był odsprzedać swój paszport pod warunkiem, że po kilku tygodniach go odzyska. Pons był wprawdzie o kilka lat starszy od Webera, ale miał jasne włosy i nosił okulary. Po umiejętnej zmianie fotografii mógł ogólnie pasować do jego rysopisu. Spreparowanie fotografii i umieszczenie jej w paszporcie nie sprawiło szefowi laboratorium większego kłopotu. Istotną trudność natomiast stanowił fakt, że Weber nie władał językiem francuskim. Rozpoczęły się zatem intensywne lekcje, a zadanie nie było łatwe, gdyż trzeba było w ciągu 3 tygodni nauczyć go przynajmniej kilkudziesięciu zdań, które wypowie z poprawnym akcentem i bez błędów gramatycznych. Głównym zaleceniem, jakie dałem mu przed wyjazdem, było, aby nie nawiązywał znajomości i nigdzie poza stacjami granicznymi nie ujawniał się ze swoim francuskim paszportem. Najlepiej, jeśli ograniczy się w razie konieczności do mrukliwych odpowiedzi oui albo non. W dniu wyjazdu, 11 sierpnia, Weber telegrafował do Londynu.
Wieczorem wyjeżdżam przez Bułgarię na Węgry. Serdeczne podziękowanie za pamięć i ukłony dla pana profesora.
Słuch o nim zaginął. Dopiero 4 października przyszła z Londynu chwiobowa wieść, że Weber wpadł. Został aresztowany na dworcu w Budapeszcie. Natychmiast zwróciłem się do kierownika placówki MSW w Jerozolimie z prośbą o zapytanie Rozwadowskiego, mającego rozległe znajomości i stosunki na Węgrzech, jakie widzi możliwości interwencji w celu uwolnienia kuriera. Następnego dnia otrzymałem odpowiedź z nazwiskami i adresami pomocnych Węgrów. Na skutek ich interwencji, która podobno sięgała aż do regenta Hortiego, Henryk Weber nie został wydany Niemcom, a umieszczony w obozie dla internowanych. Wyszedł dopiero po 3 latach, przebył Tatry i znalazł się w Warszawie tuż przed wybuchem powstania w sierpniu 1944 roku. Krążyła pogłoska, że zadenuncjował go towarzysz podróży, Węgier, który wszczął z nim rozmowę, gdy pociąg wjeżdżał już na perony dworca w Budapeszcie. Rozmowa miała być prowadzona po francusku. Prawdziwe nazwisko Henryka Webera to Kazimierz Koźniewski.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.